Gość dnia.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Technologicznie świat idzie do przodu, a postęp w rozwoju czasami może nawet przerażać, jeśli choćby zatrzymamy się przy sztucznej inteligencji. Czy nie odnosi pan wrażenia, że genotypy narodów pozostają niezmienne? Gdy patrzę na obecnego prezydenta Francji, to widzę któregoś z Ludwików, a gdy sięgam wzrokiem do Moskwy, to pod postacią Putina widzę Stalina, Breżniewa, no i podobnie jest zresztą z Niemcami i innymi narodami, podobnie jest z patriotyczną, ale skłóconą Polską. Czy w politologii sięga się do takich korzeni, a jeśli tak, to na ile jest to przydatne?
Tak, myślę, że w kontekście wywołanego przez pana redaktora problemu, to jest problemu tej trwałości, tak jak to zechciał pan redaktor nazwać metaforycznie, genotypu narodowego. W naukach, szeroko pojętych naukach społecznych analizuje się takie problemy czy takie zjawiska jak tożsamość i charakter określonych grup czy wspólnot narodowych i etnicznych. Tutaj chcąc uchwycić pewną differentia specifica, czyli takie cechy jakościowe, które właśnie decydują o wyjątkowości, o specyfice i które są dedykowane określonym grupom narodowym czy etnicznym, zwraca się uwagę na szereg czynników, które właśnie wpływają i kształtują i tożsamość, i charakter narodowy, a tymi czynnikami są oczywiście określone tradycje historyczne, kulturowe, etniczne, religijne, językowe czy geograficzne. Ważne w tych badaniach jest to, aby nie ulegać takiej pokusie stereotypizacji, to znaczy aby nie przypisywać określonym nacjom, narodom, grupom, wspólnotom określonych cech właśnie stereotypowych, chociażby z tego powodu, że stereotypy, pamiętajmy o tym, opierają się na pewnych resentymentach, na pewnych uprzedzeniach, a na pewno na uproszczeniach i one pod tym względem nie oddają, powiedziałbym, takiego obiektywnego obrazu określonego narodu czy wspólnoty, a już na pewno nie oddają złożonego charakteru czy zróżnicowania danej grupy etnicznej czy narodowej.
Moglibyśmy się długo spierać, co jest stereotypem, a co nie jest stereotypem w odniesieniu do współczesnego świata i do różnych cech narodowych. Emmanuel Macron mówi, że Europejczycy nie powinni naśladować USA w kontekście konfliktu o Tajwan i uniezależnić się od USA w kwestii bezpieczeństwa. Przyklaskują mu politycy niemieccy. Czy Europa może pana zdaniem być bezpieczna bez USA?
Myślę, że w takim długim dystansie Europa nie tyle może być, co musi być bezpieczna i w tej polityce bezpieczeństwa emancypować się od Stanów Zjednoczonych.
Co to znaczy musi?
Chociażby z tego powodu, że same Stany Zjednoczone zwracają uwagę, że współcześnie, gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z wybuchem drugiego konfliktu, niech to będzie w Azji czy na Morzu Południowochińskim, prawdopodobnie nie byłyby w stanie w sposób równoległy prowadzić działań zbrojnych na dwóch teatrach wojennych. To oznacza w praktyce, że mamy do czynienia dzisiaj w XXI wieku z ograniczoną projekcją siły ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i dlatego też każdy prezydent amerykański, bez względu na to, czy to republikanin, czy demokrata, apeluje do Europy, do Europejczyków, do poszczególnych państw i liderów europejskich, aby zwiększali swój udział swojego produktu krajowego brutto, gdy chodzi o ten proces modernizacji.
Tak, Ameryka apeluje o to już od wielu, wielu lat, ale nic z tego nie wynika. Jak wyglądałaby Ukraina dzisiaj, a być może jak wyglądałaby Polska, gdyby Stany Zjednoczone nie włączyły się w pomoc w czasie tego wielkiego konfliktu, wojny rosyjsko-ukraińskiej?
No prawdopodobnie Rosja dyktowałaby dzisiaj z pozycji siły warunki, na których chciałaby budować nową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Warunki, które najpewniej oddawałyby jej żywotne interesy strategiczne związane na przykład z uprzywilejowanymi strefami wpływów. No i byłoby to bardzo groźne w tej tak zwanej międzynarodowej grze.
Ukrainy by pewno nie było.
Statusowej, dokładnie do tego zmierzam. To znaczy wtedy ta pozycja takich państw jak Polska, Ukraina, jak Pribałtyka, no status, ranga, znaczenie tych państw na pewno uległyby ograniczeniu.
A czy możliwe jest utrzymanie ścisłego sojuszu Europy z Ameryką bez europejskiej solidarności z Ameryką w kwestii Tajwanu i Chin?
Myślę, że tutaj dobrą analogią jest konflikt w Iraku w 2003 roku. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy w Radzie Bezpieczeństwa głównym adwersarzem sekretarza stanu Colina Powella był minister spraw zagranicznych Francji Dominique de Villepin. Z kolei sekretarz obrony Donald Rumsfeld mówił z taką pewną dezynwolturą o tym podziale na starą i nową Europę. Sześciu premierów Europy, tej nowej Europy, jak mówił Rumsfeld w dzienniku Financial Times, poparło interwencję w Iraku, natomiast pozostali premierzy byli przeciwko. W epilogu doszło do tego, że Europa nie miała jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, to znaczy nie poparła tej interwencji w całości, co wydaje się dzisiaj z dystansu czasowego uzasadnione, że było uzasadnione chociażby z tego powodu, że ta interwencja no, budziła wątpliwości natury prawnej, natury politycznej, natury moralnej. I z tego, co sobie przypominam, wcale nie doprowadziło te podziały między Ameryką a Europą, nie doprowadziły do jakiejś destrukcji relacji transatlantyckich. Więc również podejrzewam, że w sprawie Tajwanu takie podziały zaistnieją.
Chiny, to widać gołym okiem, starają się poróżnić Europę z Ameryką, osłabiając amerykańskie wpływy. Twierdzi pan, że to może się udać?
Ja myślę, że Europa, Francja, Niemcy starają się rozgrywać tę sytuację w taki sposób, że na obecnym etapie rozwoju sytuacji starają się korzystać z tego parasola ochronnego, militarnego, amerykańskiego i NATO. Natomiast biorąc pod uwagę charakter pewnych więzi ekonomicznych, jakie łączą te państwa i większość państw europejskich z Chinami, starają się te więzi wykorzystywać jako taką dywidendę rozwojową i dla siebie, i dla Unii Europejskiej. No i w tym sensie, no niestety, również preferować Chiny.
Prezydent Francji powiedział w Chinach o uniezależnianiu się Europy od Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa, a potem za kilka dni ambasador Chin we Francji oświadcza, że niektóre kraje byłego Związku Radzieckiego w świetle prawa nie są suwerenne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin dystansuje się trochę od tej wypowiedzi, ale jak to odczytywać?
No, Chiny i Francja mają taką ambicję, aby odgrywać rolę tak zwanego honest brokera, tak, czyli uczciwego negocjatora w tym być może możliwym w przyszłości procesie pokojowym między Rosją a Ukrainą. Te wypowiedzi, nie wiem oczywiście na ile one były skoordynowane, no ale świadczą o tym, że Chiny i Francja mają bardzo specyficzny sposób postrzegania tego konfliktu, wartościowania. Zwłaszcza ta perspektywa chińska jest bardzo niepokojąca. No i w tym sensie wysłały nam te oba państwa, decydenci tych państw, dyplomaci tych państw sygnały, że no, traktowanie ich jako tak zwanych właśnie obiektywnych, uczciwych negocjatorów, którzy mieliby doprowadzić do zawieszenia broni, a w przyszłości do sprawiedliwego pokoju, no, rola obu państw jest bardzo dyskusyjna.
Czy o modelu bezpieczeństwa w Europie zadecyduje Unia Europejska, czy przesądzą o tym dwa państwa, Francja i Niemcy?
Jeśli bezpieczeństwo na kontynencie ma mieć charakter trwały, to nie mogą to być arbitralnie Niemcy i Francja, natomiast bardziej Unia. Natomiast pamiętajmy też, że w Unii w sprawach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa obowiązuje zasada konsensusu, a państwa mogą skorzystać z prawa weta, dlatego że w ten sposób zabezpieczają swoje żywotne interesy narodowe w tej materii. Wspólnota Europejska na początku lat 70. starała się budować tak zwaną Europejską Wspólnotę Obronną. To się nie udawało. Dzisiaj mówi się właśnie o polityce bezpieczeństwa, natomiast no, to jest tylko i wyłącznie na razie taka warstwa deklaratywna. Daleko jest i Unii jako całości, i poszczególnym państwom do tego, aby stworzyć taką nową jakość pod tym tytułem wspólna polityka bezpieczeństwa.
No tak, ale Francja i Niemcy występują trochę z pozycji siły w stosunku do państw nowej Europy. Jaką rolę w tej układance odegrać może Polska? Jaką rolę powinna odegrać Polska jako kraj dziś przyfrontowy, no i bezgraniczny sojusznik Stanów Zjednoczonych?
No, Polska powinna pilnować właśnie jako państwo frontowe, powinna pilnować swoich żywotnych interesów narodowych związanych i z bezpieczeństwem regionalnym, globalnym. Innymi słowy, powinna podkreślać to swoje uprzywilejowane i strategiczne partnerstwo z Ameryką, chociażby z tego powodu, że NATO i Stany Zjednoczone Ameryki są naszym najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa. Z drugiej strony powinniśmy się w sposób konstruktywny włączać w to, aby Unia Europejska również wypracowała swoje zdolności obronne, zdolności wojskowe, militarne. No i pod warunkiem oczywiście, że to te siły zbrojne, być może w przyszłości europejskie, będą komplementarne do tych, które gwarantuje nam NATO czy Ameryka.
No tak, Unia Europejska jednak wciąż jest niejednolita, rozdarta rozbieżnością narodowych interesów, choć narodowość w jej charakterze chce zabić i kłóci się teraz w kwestii zakupu amunicji dla Ukrainy, a Ukraina się przecież wykrwawia. Europejscy liderzy spierają się o to, kto dostanie kontrakty na broń. To tak ma wyglądać europejskie bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia?
Pamiętajmy, że spór jest takim, bym powiedział, elementem konstytutywnym specyficznego rodzaju kultury politycznej, która dominuje w Unii Europejskiej. Na początku mamy spór, później państwa starają się wypracowywać kompromis. Czasami ten kompromis jest wypracowywany na najniższym możliwym, ale jednak wspólnym mianowniku. Wydaje mi się, że tak będzie również w tym przypadku.
Trafnie chyba punktuje Unię Europejską minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, twierdząc, że ta kłótnia to jakby wynik testu zdolności Unii Europejskiej do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie bezpieczeństwa. Czy pan podziela jego opinię?
Oczywiście spójność i koherentność Unii Europejskiej w sprawach tych żywotnych związanych z jej bezpieczeństwem, ale także z bezpieczeństwem Ukrainy, bo przecież w kontekście tego konfliktu mówimy o tym bezpieczeństwie, jest fundamentalne. Na razie okazuje się, że Unia w tych sytuacjach kryzysowych potrafi takie stanowisko wypracować.
Członkowie NATO spotkali się w ubiegłym tygodniu w Ramstein i zgodzili się między innymi na to, by Ukraina w przyszłości dołączyła do NATO. Premier Węgier krytycznie zareagował na te słowa. Krótko: co? Czy Węgry rozbiją NATO, czy NATO wyprosi Węgry ze swojego grona? No bo przecież nie chodzi tylko o tą jedną, ale prorosyjską politykę Węgier.
Myślę, że ani Węgry nie rozbiją NATO, ani NATO nie wyprosi Węgier. Pamiętajmy, że ta czasami momentami bardzo ambiwalentna postawa Węgier względem tego konfliktu również wynika z wielu czynników i uwarunkowań. Na przykład jest pewną emanacją polityki wewnętrznej, którą uprawia Orban. Jest, no, umówmy się, wynikiem też takiej obiektywnej słabości Węgier w relacjach z Rosją. Po prostu Węgry są w materii na przykład surowców energetycznych od Rosji uzależnione. Na stosunek Węgier do Ukrainy rzutuje też przeszłość, trudna historia, ale z drugiej strony pamiętajmy, że deklaratywnie Węgry starają się zachowywać taką, bym powiedział, życzliwą neutralność względem tego konfliktu, ale niejawnie mówi się, że na przykład Węgry dostarczały broń na Ukrainę, więc można, że tak powiem, prowadzić inteligentną politykę i grać na kilku fortepianach.
Dziękuję panu bardzo. Moim gościem był dr Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki.
Dziękuję uprzejmie.